Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Ewangelię Świętego Marka, strona 1087, rozdział 13. I chcemy zastanowić się, czy ja chcę zastanowić się i zachęcić każdego z was również do podjęcia tematu. Fragment od wiersza 28 do 37. Wezwanie do czujności. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje słowo, za łaskę, którą możemy przeżywać, mając tego słowa pod dostatkiem. I Panie, sprawa, byśmy i ten fragment, który przygotowałeś dla nas, mogli rozpatrzyć z pokorą, ale też by to była inspiracja do takiego wejrzenia w nasze życie. Jeżeli jest taka potrzeba, prosimy, abyś nas napominał, abyś nas podnosił, zachęcał, a przede wszystkim, Ojcze, byś wzbudzał w naszych sercach czujność i gotowość. Pragniemy oddawać Tobie chwałę i cześć i w tym zgromadzeniu, by Twoje imię było uwielbione przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, tak się składa, że przeżywamy dzisiaj według kalendarza kościelnego przedostatnią niedzielę roku kościelnego, za tydzień Niedziela Wieczności. Później rozpoczyna się 4-tygodniowy okres Adwentu, czyli jest to czas takiego oczekiwania, aczkolwiek słowo Adwent nawiązuje do przyjścia. Ale generalnie dla nas jest to czas oczekiwania. I gdyby zapytać każdego z nas, albo gdyby pójść z tym zapytaniem szerzej, czas oczekiwania, ale właśnie na co? Czy tylko na coraz bardziej komercyjne święta Bożego Narodzenia? Handlowcy z coraz większym zyskiem zaczynają sprzedaż artykułów świątecznych zaraz po święcie zmarłych. Znikają znicze, pojawia się inny asortyment. Rozpoczyna się sprzedaż artykułów świątecznych wszędzie, różnego rodzaju maści, wielkości pełnoreniferów, bałwanków, mikołajów, czyli tego wszystkiego, co jest tak typowe dla Bożego Narodzenia, prawda? Bo wszędzie czytamy o reniferach, o bałwanach, o mikołajach w tekstach biblijnych. Oczywiście, że nie. Bo tak prawdę powiedziawszy, na zdrowy rozum te elementy z Bożym Narodzeniem nie mają nic wspólnego. Niedługo w sklepach zaczną lecieć, jeżeli tak mogę to określić, kolędy. My rozpoczniemy krzątaninę w domach, robienie gruntownych porządków, co szczególnie my mężczyźni bardzo lubimy. My bardziej lubimy patrzeć na to, jak się robi te porządki, aniżeli brać udział w tych porządkach. Ale praktycznie rozpoczynamy oczekiwanie na szczególną atmosferę wigilijnej kolacji i mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć, na prezenty. Ale zanim to wszystko nastąpi, spróbujmy na chwilę wyciszyć się i skierować swoje myśli na przyjście, ale nie to przyjście, które będziemy przeżywali po raz kolejny w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Lecz spróbujmy troszeczkę poświęcić czasu na powtórne przyjście Pana Jezusa, tym bardziej, że im bliżej końca roku kościelnego, tym częściej teksty wychodzą w przyszłość. Właśnie gdy idzie o powtórne przyjście Jezusa. Kiedy Pan Jezus wybrał sobie uczniów, przekazując im najważniejszą naukę i polecenia docierania do ludzi z Ewangelią, zapowiadał im dwa wydarzenia, jakie nastąpią, jakie będą miały miejsce. Pierwszy zapowiadał śmierć, swoją śmierć. I my wiemy doskonale w oparciu o czytanie słowa, że nie było to przyjmowane przez uczniów, że wręcz reakcja ich była zupełnie inna. Panie, nie przyjdzie to na ciebie. I drugie wydarzenie, Pan Jezus zapowiadał swoje powtórne przyjście. Pierwsza zapowiedź spełniła się na ich oczach stosunkowo szybko, a druga z tą drugą. Aczkolwiek odbierali to również w kategoriach czegoś, co będzie miało miejsce. Nie tylko oni, ale tak samo i my, i Kościół, który funkcjonuje dzisiaj, i cały świat, z tym drugim mamy nieco problemu. Bo ludzie zastanawiają się i spekulują, kiedy to nastąpi. Emocjonując się tym, jakby powtórne przyjście nie oznaczało równocześnie końca świata. Emocjonujemy się powtórnym przyjściem, zapominając, że powtórne przyjście to nic innego jak koniec tego wszystkiego. Co nam sprawia radość, z czym jesteśmy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bez czego nie wyobrażamy sobie życia, koniec. Kochani, jakie budzi emocje, świadomość tego, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to będzie koniec? Ale już nie pytanie, jakie budzi to emocje pośród innych ludzi, tylko jakie pośród nas budzi to emocje. My wiemy, jesteśmy osłuchani i to jest Boża łaska od dziecka z tym faktem, że Jezus przyjdzie po raz drugi. Ale być może dlatego, że jesteśmy osłuchani, nie zawsze bierzemy to pod uwagę, podchodząc do tego jako do faktu, który będzie miał miejsce. Więc jakie emocje pośród nas, siedzących tu w kościele, albo was słuchających teraz w internecie, czy odsłuchujących kiedyś w archiwum? Strach? Obawa? A może radość? No bo jeżeli przyjście Pana Jezusa, jeżeli koniec, to ci, którzy do Niego należą, będą już w wieczności z Nim. Kochani, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, Pan Jezus zwraca uwagę na kilka rzeczy. I chciałbym tych kilka spraw położyć wam na serce. Które być może, tak mi się wydaje, w prawie w 100% dla każdego z nas będą tylko odświeżeniem czegoś, co my doskonale wiemy. Chociaż może tak być, że to, co ktoś teraz być może usłyszy, będzie dla niego czymś, co będzie słyszał po raz pierwszy. Pierwsza rzecz. Powtórne przyjście na pewno będzie miało miejsce bez względu na to, co wielu ludzi uważa na ten temat. My jako ludzie bardzo często uzależniamy pewne fakty, ważność faktów czy realność od tego, co my myślimy na ten temat. Czyli jeżeli myślę, że to jest aktualne, to znaczy, że to może być możliwe. Jeżeli myślę, że rzeczywiście to może mieć miejsce, to znaczy, że faktycznie to prawdopodobnie może się wydarzyć. Jeżeli natomiast uważam, że Boga nie ma, to znaczy, że Boga nie ma. Jeżeli uważam, że Jezus nie przyjdzie po raz drugi, to znaczy, że On po raz drugi nie przyjdzie. Ale tutaj musi mieć miejsce pewne rozgraniczenie. Bóg jest bez względu na to, co człowiek myśli na jego temat. Jezus przyjdzie bez względu na to, czy ktoś uważa, że nie przyjdzie. Nie. To się dzieje niezależnie od tego, co my myślimy o tym. Kochani, w Biblii mamy mnóstwo informacji o powtórnym powrocie Jezusa. Sam Nowy Testament wspomina o tym prawie 300 razy, że Jezus przyjdzie po raz drugi. Jednym z wierszy zapowiadających to, co ma się wydarzyć, jest opis między innymi wniebowstąpienia Pana Jezusa, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wiersz 11 i czytamy, rzekli aniołowie, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Problem był tylko taki, że uczniowie myśleli, że to oni go zobaczą, przychodzącego po raz drugi. Anioł mówi o fakcie przyjścia, że Jezus przyjdzie. W momencie wniebowstąpienia stało się to, co Pan Jezus zapowiadał swoim uczniom w trakcie ostatniej wieczerzy. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To, co powiedział Pan Jezus, być może dla nas jest pewnym takim zlepkiem słów, jako pewną relacją czegoś, co Jezus kreśli przed wyobraźnią swoich uczniów. Ale to jest nic innego, jak nawiązanie do pewnego obrazu z powszechnego w tamtych czasach zwyczaju, polegającego na tym, że jedna osoba z grupy, zazwyczaj najmłodsza, najmniej znacząca, w wielu wypadkach był to sługa, wyruszała wcześniej niż pozostała część grupy, żeby przygotować posiłek i nocleg. Czyli Pan Jezus, mówiąc o tym, nawiązywał do zwyczaju znanego przez uczniów. Widzimy po raz kolejny, że w tej zapowiedzi Pana Jezusa nie tylko Jezus odwołuje się do czegoś, co będzie miało miejsce, ale Pan Jezus podkreśla sługę. On idzie jako sługa. Jako ten, który miał przygotować miejsce. Miejsce wiecznego przebywania. Miejsce na odpoczynek dla pozostałych. Ale w tej wypowiedzi Pana Jezusa nie tylko mówi on o miejscu wiecznego przebywania niebie, ale kładzie nacisk na fakt powrotu. Pan Jezus nie tylko mówi, idę przygotować wam miejsce, żebyście wy byli, gdzie ja jestem, ale Pan Jezus mówi, przyjdę z powrotem. Przyjdę, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Jezus zapowiadał to wielokrotnie. Stojąc przed rozwścieczoną Radą Najwyższą na pytanie arcykapłana, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Zbawiciel odpowiada, jam jest. I zaraz dodał, ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego z obłokami niebiańskimi. Mateusz 26. Tłumaczenie słowo życia, powracającego w obłokach z niebios. Zatem było to bardzo ważne zagadnienie, że Pan Jezus w obliczu zagrożenia życia mówi o tym, a nie broni się jakimś usprawiedliwiającym argumentem. Kochani, Pan Jezus nauczał o swoim ponownym przyjściu, choćby nawet, gdy ustanawiał pamiątkę wieczerzy. Mateusz 26, rozdział, wiersz 29. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Pan Jezus, pisząc o ustanowieniu wieczerzy w swoim liście do Koryntian, w pierwszym liście, również ma na uwadze niezaprzeczalny fakt powrotu Jezusa. Paweł pisze między innymi, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nie aż przyjdzie śmierć pańska, tylko aż Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Co daje nam pewność, że to, co mówił Pan Jezus, rzeczywiście się spełni? Pytanie, dlaczego mam w to uwierzyć? Jakie masz argumenty przemawiające za tym, że to jest prawdą, to co mówisz? Przecież my często też stawiamy takie pytanie, jeżeli ktoś nam o czymś mówi, co wydaje nam się dosyć nierealne. Udowodnij mi to, jak się to stanie? Jakich argumentów użyjesz na potwierdzenie tego, że rzeczywiście mówisz prawdę? Kochani, a czy cokolwiek, co Pan Jezus mówił, było kłamstwem lub się nie spełniło? Kwestia prawdomówności. Jeżeli popatrzylibyśmy na wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa, czy jakakolwiek z nich się nie spełniło? Czy jakiekolwiek słowo, które Pan Jezus powiedział, nie spełniło się? Przytoczę tylko kilka przykładów. Spójrzmy na wszystkie uzdrowienia. Choćby nawet wskrzeszenie zmartwych córeczki Jaira. Pan Jezus mówi, dziewczynko, tobie mówię, wstań. I co się dzieje? Ona wstaje. Zapowiedzi dotyczące śmierci na krzyżu i zmartwychwstania po trzech dniach spełniły się co do joty. Proroctwa dotyczące narodu izraelskiego, choćby nawet w kontekście zburzenia Jerozolimy. Wszystko się spełniło, wszystko miało miejsce. Cokolwiek Bóg mówił, to miało miejsce i będzie miało miejsce. Jeżeli popatrzylibyśmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, mamy tekst i Bóg powiedział i stało się. Bóg powiedział. Dokładnie tak, jak w księdze Ezechiela jest napisane, ja Pan powiedziałem i uczynię to. Kochani, moglibyśmy przytaczać wiele, wiele tekstów na potwierdzenie tej tezy. Jeżeli więc Bóg zapowiedział, że w osobie Pana Jezusa powróci, to tak się stanie. I to bez względu na to, co ja i ty o tym myślimy. Bez względu na to, że ktoś pomyśli, to jest niemożliwe, to jest straszenie, absolutnie to nie będzie miało miejsca. W tym momencie to, co ja myślę, Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę. Bo jeżeli Bóg powiedział, to tak będzie. Obojętnie, czy wielu ludzi ten fakt wyśmiewa, czy wielu ludzi ten fakt lekceważy, czy wielu ludzi nie daje wiary, nie dowierza temu faktowi. To już jest nasz problem. To nie jest Boży problem. Bóg powiedział i tak się stanie. Mówiąc o swoim przyjściu, Pan Jezus nie określił tylko, kiedy to nastąpi. Powiedział, że to nastąpi, ale nie powiedział dokładnie kiedy. Dlatego druga kwestia, często ludzi gnębi niepewność dotycząca czasu Jego przyjścia. O ile wiadomo, i zakładam, że wszyscy, chciałbym wierzyć, że tak jest, że nikt nie powątpiewa. A więc o ile wiadomo nam wszystkim, że Pan Jezus powróci, o tyle zupełnie nie wiemy, kiedy dokładnie będzie to miało miejsce. I dla wielu ludzi jest to problem. Właściwie chyba w każdym pokoleniu na wiele różnych sposobów próbowano ustalić konkretną datę powrotu Pana Jezusa. I sami wierzący wystawiają się na pośmiewisko, kiedy kombinują, ustalając daty. A przecież Pan Jezus powiedział wyraźnie, Mateusz 24, 36, o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Kochani, czy nie jest to dziwne, że w obliczu tak zdecydowanego stwierdzenia ludzie nadal starają się określić ten czas? Chcą być mądrzejsi niż Bóg? Już kilka razy w historii tak się stało, że ludzie ponosili konsekwencje swojej próby dokazania, że są mądrzejsi niż Bóg. W ogrodzie Eden, przy budowie wieży Babel, wiemy, że to się zawsze kończyło katastrofą. Najwidoczniej nic to człowieka nie nauczyło. Mówi się mądry Polak po szkodzie. Ale bardzo często jest tak, że Polak przed szkodą i po szkodzie jest dalej głupi. Dlaczego ludzie chcą to wiedzieć? Dlaczego chcemy wiedzieć, kiedy Pan Jezus przyjdzie? Drogie Panie, dlaczego chcecie wiedzieć, o której godzinie goście przyjdą do domu? Jeżeli o 5, żeby od rana już zacząć sprzątać i się przygotować. Właściwie, odpowiednio. Zatem możemy robić, często ludzie uważają, możemy robić, co chcemy, możemy lekceważyć Boga, ulegać pokusom, by nagle przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa zacząć być świętymi? Od godziny 9, 19 sierpnia 2015 roku zaczniemy być świętymi? Zgodnie z takim stwierdzeniem też, jak trwoga to do Boga i jak student, nie generalizuje, który baluje przez cały semestr, ile wlezie, ale 4 dni przed egzaminem siedzi i zrywa dzień i noc, żeby się uczyć. Są tacy specjaliści. Dlatego mówię, nie generalizuje, bo jest wielu studentów, którzy przykładają się do tego, co robią. Ale jeżeli znam termin egzaminu, czy to znaczy, że na początku, jeżeli wiem, kiedy jest termin egzaminu, to się uczę od samego początku? Są tacy, którzy to robią systematycznie. Czy to znaczy, że wszyscy? Nie. Znam siebie, swój organizm. Wystarczy 4 dni. Pamiętam takiego specjalistę, który na egzamin pisemny, jak mieliśmy, jechał z wyrwaną połową książki z historii. Akurat udało mu się wstrzelić w temat, ale ściągał na żywca. Kochani, Bóg wiedział, jak przewrotną jest nasza ludzka natura, dlatego zapewne nie podał terminu. Bóg pragnie, żebyśmy byli uświęceni przez całe nasze życie. Bóg chce, żebym wiedząc, że On przyjdzie, nie znając terminu, kiedy przyjdzie, prowadził uświęcone życie. W taki sposób, żeby nagłość Jego przyjścia nie była dla mnie zaskoczeniem. Wskazuje to 33 werset naszego tekstu. Skoro więc nie wiecie, kiedy się to wydarzy, czuwajcie. W innym tłumaczeniu, wyczekujcie mojego powrotu. Wyczekujemy Jego powrotu? Mam być z wami szczery? Ja nie zawsze. Nie zawsze mi się to udaje. Bo jest tak wiele rzeczy, które mam na głowie, które powodują, że myślę o wielu sprawach. Ja wiem, że On przyjdzie. Byłbym głupi, gdybym w to nie wierzył. Co wcale nie znaczy, że jeżeli wiem, że wyczekuję każdego dnia. Ale powiem wam, aczkolwiek to nie jest stuprocentowe tłumaczenie Jego powrotu, że dla każdego z nas nasza śmierć może być synonimem Jego powrotu. W sensie nie, że On idzie, ale my stajemy przed Nim. Więc może potraktujmy to w kategoriach sytuacji, kiedy nam trzeba będzie stanąć przed Bogiem. Więc może inaczej. Nie czy wyczekujemy Jego powrotu, ale czy jesteśmy gotowi każdego dnia na to, żeby stanąć przed Bogiem. Jesteś gotowy? Czy mamy wszystko z Bogiem uregulowane? Czy mamy wszystko z innymi ludźmi uregulowane? Może przeszkadza nam jakiś grzech w tym? A więc trzeba to wyznać, trzeba pojednać się. Kochani, powinniśmy naszą ziemską, niebiańską rzeczywistość traktować równie poważnie jak tą ziemską. Czy o naszą niebiańską emeryturę, przepraszam za porównanie, dbamy z równą troską jak o tą ziemską? Czy też zbieramy na ten trzeci niebiański filar? Czy martwimy się o życie duchowe naszych dzieci w równym stopniu, jak o to, by skończyły najlepszą szkołę albo dostały pracę? Ja nie mówię o najlepszej pracy, bo dzisiaj otrzymanie pracy to już jest cud. Niestety w takiej rzeczywistości żyjemy. Ale czy tak samo wykazujemy taką samą troskę, jak o to, żeby im było jak najlepiej, kiedy myślimy o wieczności, o duchowych kwestiach? Dlaczego jest to takie ważne? Żadna nowina. Nic nowego teraz nie powiem. Niczego nowego. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że Jezus przyjdzie niespodziewanie. Dlatego, że sam kiedyś, nie wiem kiedy, każdy z nas nagle będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Pomimo licznych znaków zapowiadających to wydarzenie będzie nagłe i niespodziewane. Biblia mówi, że ludzie będą czuć się bezpieczni, będzie dużo się mówiło o pokoju. Przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną nie umkną. Stanie się to tak niespodziewanie, że nie będzie czasu na przygotowanie się. Jeden z teologów określił to w ten sposób, że stopień czujności stanie się miarą zaskoczenia. Stopień czujności stanie się miarą zaskoczenia. Wiemy więc, że Jezus przyjdzie. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Mamy być gotowi. Trzecia sprawa, która wiąże się z przyjściem Pana Jezusa, w jaki sposób Pan Jezus przyjdzie po raz drugi na ziemię. Jeżeli popatrzymy do relacji ewangelistów, zorientujemy się, że przedstawione te relacje są bardzo obrazowo. Dla uczniów Pana Jezusa i wielu pokoleń po nich opis ten musiał być szokiem, jeżeli w tak plastyczny sposób jest przedstawiony. To był szok. No ale my i młode pokolenie, pokolenie efektów specjalnych hollywoodzkich filmów science fiction albo filmów grozy, łatwiej chyba nam sobie to wszystko wyobrazić. Jeżeli popatrzymy do tekstu Mateusz 24 i czytamy, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba, moce niebieskie będą poruszone i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Może łatwo nam to sobie wyobrazić, jeżeli korzystamy z pomysłów scenografów, choćby nawet, czy reżyserów filmów. Łatwo to sobie wyobrazić, albo łatwiej, ale chyba trudniej w to uwierzyć. Tylko powiem wam, że to już nie będzie żaden film. To już nie będzie żaden spektakl, że film się skończy, my wstaniemy z krzeseł i pójdziemy do domu, dyskutując, czy efekty były właściwe, czy nie. To przewyższy, przerośnie i przekroczy wszystko, co można sobie wyobrazić. Kilka lat temu, kiedy byliśmy na Zjeździe Gnieźnieńskim, w wielkiej imprezie organizowanej przez Kościół Katolicki, wieczorem na rynku był spektakl w oparciu o wizję objawienia świętego Jana. I do dziś mnie ciarki przechodzą i teraz mam je na plecach. Kiedy przypominam sobie, że w trakcie czytania słów o kolejnych plagach były wwożone na scenę potężne konie, które później, kilkumetrowe, gigantycznej wielkości, które płonęły przy dźwiękach potężnie brzmiących trąb i innych instrumentów. I czułem się jak mały pyłek, jak ktoś taki. Ale to był spektakl, który pomimo tego do dzisiaj sprawia, że czuję niepokój i ten obraz mam stale przed oczyma. Pan Jezus mówił, że Jego przyjście powtórne będzie pełne chwały i mocy. Widoczne przez wszystkich, ogłoszone dźwiękiem trąb tak, żeby wszyscy słyszeli. Nawet ci, którzy mają problemy ze słuchem, którym trzeba 5-6 razy powtarzać, albo którzy może zapominają swoje aparaty słuchowe, nawet ci to usłyszą. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Żadne przymiotniki typu gigantyczny, olbrzymi, potężny, monumentalny nie są w stanie tego oddać. Nasz polski język wysiada, jakikolwiek język wysiada, gdy chodzi o oddanie tego, co się będzie działo. Chociaż nie znamy czasu, kiedy to nastąpi, nie wątpijmy, że to będzie miało miejsce. O Jego pierwszym przyjściu wiedziało raptem kilku obdartych pasterzy i kilku mędrców. A pomimo to, to przyjście wywróciło historię świata do góry nogami. Z Jego powtórnym przyjściem będzie inaczej. Paweł pisze, 1 Tesaloniczan 4,16, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. I dowiedzą się o nim wszyscy. I to przyjście wywróci do góry nogami całą historię, nie tylko świata. Ale bardzo często spowoduje, że z ludzi, którzy są napełnieni powietrzem, powietrze ujdzie, bo zorientujemy się, kim my jesteśmy względem tego, który przychodzi. Kiedy mówimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, musimy uświadomić sobie również, jaki będzie cel tego powtórnego przyjścia. Każdego z nas oczywiście ciekawi sposób, w jaki powróci On na ziemię. Ale o wiele ważniejszy od sposobu jest cel. Po co Jezus przyjdzie po raz drugi? Dlaczego właściwie Pan Jezus powróci? W Ewangelii Jana 14, rozdział 3, werset czytamy: przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i byli. Kapitalne słowo. Ale tutaj zapala się czerwona lampka, bo bardzo często, niezależnie jakie życie prowadzimy i niejednokrotnie takie, że Boga nie żebyśmy negowali, nie. Ale mówimy, Panie Boże, nie przesadzajmy z tym. Bardzo często, kiedy ludzie, którzy z Bogiem nie mają zbytnio wiele kontaktu, kiedy słyszą to słowo, że przyjdę i wezmę was znowu, abyście gdzie ja jestem i byli, mówią, no to jasne, Jezus przyjdzie po mnie. Popatrzmy do słowa i do kontekstu, do kogo Jezus wypowiedział te słowa. Do tych, którzy poszli za Nim. Tylko ci, którzy poszli za Nim. Bezpośrednio tych 11, bo mówimy o 11, pomimo że był tam 12, ale tak samo ci, którzy w oparciu o działanie tych 11 poszli za Panem Jezusem, ci wiedzą, i to jest łaska, że Jezus przyjdzie po to, aby tam, gdzie On jest, i oni mogli być. W innym tłumaczeniu, abyście już zawsze byli tam, gdzie ja. W modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, którą Pan Jezus wypowiada przed swoim pojmaniem, wołał: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Czyli Pan Jezus powróci między innymi po to, żeby swoją własność, tych wszystkich, którzy do Niego należą, zabrać ze sobą, gdzie spędzą z Nim wieczność. Ci, którzy do Niego należą. I powiedzmy sobie szczerze, nie przez chrzest. Nie przez chrzest. Co wcale nie znaczy, że neguję ten fakt. Ale bardzo często pomiędzy chrztem a codziennym życiem jest długa, długa przerwa. I niejednokrotnie to, do czego zostaliśmy powołani, gdy chodzi o chrzest, w ogóle nie ma odzwierciedlenia w życiu. Nie przez chrzest, ale przez osobistą relację z Panem Jezusem. Przez przyjęcie ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Przez dawanie Bogu codziennie swojego życia do Jego dyspozycji. To jest podstawa, że kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, mogę czuć się niegodny i myślę, nikogo nie będzie takiego, który mówi, zasłużyłem sobie na to. Ale zawsze będę się czuł niegodny. Panie, ja? Jezus przyjdzie po tych, ażeby ci spędzili z Nim wieczność. Apostoł Paweł ujął to następująco. My, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, zmarłymi w Chrystusie, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I ta wiadomość jest bezcenna dla tych, którzy oddali swoje życie w Boże ręce, dla wierzących ludzi. A więc tych wszystkich, którzy przyjęli ofiarę Golgoty, którzy oddali Bogu swoje życie i są mu wierni. Oddałeś Bogu swoje życie. Jeżeli komuś się wydaje, że miejsce wieczności uzależnione jest od pogrzebu, to powiem ci, że choćbym się wspiął, nie wiem, na jakie poziomy swojej erudycji czy elokwencji, to żaden z księży, prowadząc pogrzebu nie wiadomo jak świętego, nie jest w stanie ci wypracować miejsca wieczności, bo to już jest za późno. Pogrzeb nie jest dla tych, którzy są w trumnie, pogrzeb jest dla tych, którzy żegnają. A dla tych, którzy są w trumnie, to może często być za późno. Czy oddaliśmy Bogu swoje życie? Kochani, kiedy myślimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, jest rzeczą niemożliwą, żeby nie przełożyć tego na tej zasadzie, jakie to ma ze mną teraz konotacje. Do czego to mnie mobilizuje? Czy do czego mnie to wzywa? Co ja mam z tym zrobić? Czy oddałem Bogu swoje życie? Czy przyjąłem Go do swojego serca? Czy daję się Bogu prowadzić? Kochani, powtórne przyjście Pana Jezusa. Dlaczego jest to takie ważne? Bo to nie tylko wzięcie tych, którzy są Jego tam, do góry, do nieba, ale to przede wszystkim sąd. Bo Jezus przyjdzie jako sędzia, sądzić świat. Gdy Pan Jezus przyszedł po raz pierwszy, rodząc się w Betlejem, przyszedł po to, żeby dać zbawienie. Bo było powiedziane o Nim, bo nie posłał Bóg Syna na świat, by sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. To był cel przyjścia Pana Jezusa, pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Jednak gdy przyjdzie po raz drugi, zasiądzie na tronie jako sędzia. A Jan ostrzega w 5 rozdziale swojej Ewangelii i dał Ojciec Jemu, Synowi, władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Apostoł Paweł potwierdza to, znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Gdyż wyznaczył Bóg dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli Biblia zapowiada, że przyjście Pana Jezusa powtórne będzie końcem czasu łaski. Żyjemy w czasie łaski. Przyjście Pana Jezusa dla wielu ludzi, dla większości ludzi, bo tak mówi Słowo, bo na szerokiej drodze znajduje się cały tłum, a na wąskiej bardzo niewielu. Przyjście Pana Jezusa powtórne dla wielu ludzi będzie końcem czasu łaski. Dlaczego zatem tak wielu ludzi lekceważy fakt, że Pan Jezus powróci? On powróci nie jako Jezusek, którego zabawimy grzechotką, ale jako potężny sędzia. Musimy uświadomić sobie, że koniec świata jest równie realny jak to, że na tym świecie wszystko przemija, a ludzie są śmiertelni. A my często zachowujemy się tak, jakbyśmy udawali, że nigdy nie umrzemy. Dlaczego więc tak rzadko myślimy o zapowiedziach przyjścia Jezusa, choć Pismo Święte tyle razy je zapowiada? Tylko dlatego, że nie mamy czasu i nie jest to argument wyimaginowany, ale rzeczywisty? A może dlatego, że boimy się przyszłości? Ale to znaczy, że jeżeli boimy się przyszłości, to nie będziemy myśleć o przyszłości? To tym bardziej powinniśmy myśleć. Czy dlatego, że lekceważymy? Czy dlatego, że ignorujemy? Kochani, możemy być pewni, że to nastąpi. Ale ci, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, mają zapewnienie. I Paweł pisze, 1 Tesaloniczan, że zostaną porwani na obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze z Panem będziemy. Wielu ludzi mówi, jak to jest możliwe? Porwani w obłokach, no przecież tu jest pewna atmosfera warstwa, przecież tam nic nie przeleci, żeby nie być spalonymi. Zostawmy sposób wzięcia do nieba Bogu. Nie próbujmy wnikać, jak to będzie możliwe. Czy Bóg zna słowo niemożliwe? Bóg nie wie, co to jest niemożliwe. Nie uzależniajmy wieczności od zrozumienia sposobu dziania się. Ja jestem za głupi, żeby to wszystko pojąć. I stąd używam tej formy, która jest bezpieczniejsza, że mówię, że ja jestem za głupi. Może jesteście mądrzejsi ode mnie. Ja jestem za głupi. I wielu rzeczy nie rozumiem. Czy to znaczy, że mam nie wierzyć? Że mam tego nie przyjąć? Bo mówi to ten, który zawsze mówi prawdę i który zawsze dotrzymuje słowa? Dla tych, którzy są własnością Pana Jezusa, powtórne przyjście związane będzie z radością, a nie ze strachem. Pomyślmy, a każdy z nas zna najlepiej swoje życie. Czy nie chcielibyśmy być w tej grupie, dla której to będzie radością? Czy jesteśmy w tej grupie, dla której to będzie radosne? Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz nam swoje słowo, że nie zostawiasz nas samych, gdy idzie o Twoje obietnice. Dziękujemy, że nas zachęcasz do czujności, do gotowości. Panie, Ty wiesz najlepiej, jakie jest nasze życie. Ty wiesz najlepiej, jaką rolę odgrywasz w naszym życiu. Dlatego chcemy Cię prosić, jeżeli przekonujesz, że wiele rzeczy trzeba zmienić, albo jeżeli zwracasz uwagę, że nie ma tego początku z Tobą, albo może jeżeli widzisz, że wydaje nam się, że to przez nasze zasługi, prosimy, abyś działał swoim Duchem Świętym, abyś nas sprowadzał do właściwej pozycji. Panie, daj, abyśmy nawet przytłoczeni z troskami związanymi z codziennością nie zapominali myśleć i zastanawiać się nad Twoim powtórnym przyjściem. Tobie chcemy oddawać chwały w tym zgromadzeniu. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś kimś, do kogo zawsze możemy przychodzić. Z naszymi prośbami, wątpliwościami, ale też dziękczynieniem. I Panie, dziękujemy Ci, że uczysz nas, jak ważną rzeczą jest modlenie się o siebie nawzajem. Jest tak wiele modlitw, na które odpowiedziałeś. Może wyrażaliśmy Tobie za małą wdzięczność. Ale Panie, chcemy dziękować i chcemy prosić. W poczuciu takiej bezradności, bezsilności. Chcemy Cię prosić o małego Tomeczka Glejcera. Przed jutrzejszą operacją na otwartym serduszku. Jesteś tym najlepszym lekarzem, najlepszym chirurgiem. Dlatego chcemy go błogosławić i powierzać w Twoje ręce. Prosimy, abyś kierował rękami chirurgów, abyś w znany tylko sposób dał odczuć Tomkowi, że go bierzesz w swoje ręce. O Twój pokój chcemy Cię prosić dla rodziców, dla Magdy, dla Grzesia, dla ich pierworodnego syna, Maćka. O najbliższych. Panie, chcemy bojować i błagać Cię o to, abyś tak jak wysłuchiwałeś i w jego przypadku wielu modlitw, abyś wysłuchał i tej modlitwy, i byś go przyprowadził z powrotem w zdrowiu do nas. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, w jaki sposób i małą Zosię Sikory uchroniłeś. I Panie, jej zdrowie też powierzamy w Twoje ręce. Dziękujemy Ci za to, że jesteś kimś, kogo o wszystko możemy prosić. Dlatego jeżeli z Twoją wolą prosimy, Panie, aby tam nie było nic niepokojącego, ale żeby ona mogła rozwijać się w właściwy sposób. Taki pokój, ochronę dla jej rodziców również chcemy Ci prosić. Panie, gdy modlimy się o chorych, oddajmy w Twoje ręce i Andrzeja Pilcha z raju. Prosimy o Twoje dotknięcie. O Czesława Cieślera z osiedla. Abyś dotykał się jego serca, Panie. Abyś rzeczywiście dawał mu odczuć, że w tym trudnym, chorobowym doświadczeniu chcesz go przyprowadzić do siebie, do społeczności z Tobą. W Twoje ręce powierzamy rodzinę Mitręgów po śmierci. Prosimy o Twoją pociechę, o Twój pokój tam na Sadowym, jak i we wszystkich domach, które tą śmiercią są dotknięte. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za rodzinę Madziów dotkniętą pożarem tartaku. O Twoje zachowanie i o to, że chroniłeś od czegoś o wiele straszniejszego. Panie, w Twoje ręce przynosimy wszystkich chorych, których nie jestem w stanie wymienić imienia, ale Ty wiesz najlepiej. Wszystkich, którzy potrzebują Twojej pociechy, abyś się dotykał, podnosił. Prosimy, Ojcze, byś błogosławił. I ten cały dzisiejszy dzień, ale tak samo tydzień, w który weszliśmy, abyśmy byli świadectwem i świadkami dla innych. Abyś miał wiele radości i satysfakcji, patrząc na nasze życie. Dziękujemy, że jeszcze przed Twój tron, Panie, możemy przynosić słowa modlitwy i tak do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki.